Już teraz to powiem, będzie wszystko się nagrywać. To, że wspaniale jest służyć Bogu. Dzisiaj chciałbym głosić na temat mądrości. Myślę sobie, że mądrość to ważna rzecz w życiu człowieka, w życiu ludzi, ponieważ im więcej mądrości, tym więcej pożytku, tym więcej tej sztuki, umiejętności współdziałania z ludźmi. I Bóg w mądrości swojej stworzył niebo i ziemię, a więc również i tą zdolność, i takie pragnienie, umiejętność daje dla człowieka, ażeby człowiek był mądry. Czy mądrość jest ważna? Na pewno tak. Kiedy myślimy o zatrudnieniu ludzi, to nie myślimy, żeby zatrudnić najgorszych ludzi, najsłabszych albo przeciętnych, ale chcielibyśmy zatrudnić najlepszych fachowców. Że jeżeli go wynajmę do jakiejś pracy, to mi to zrobi tak, jak trzeba i tak, jak to zostało zaplanowane. Jeżeli chcemy mieć nauczyciela, to chcemy, żeby nauczyciel był fachowcem w swojej dziedzinie, żeby on wiedział, rozumiał je pod każdym względem, aby potrafił zrobić dobrze swoją pracę. A więc z tym wiąże się mądrość. Jeżeli człowiek ma mądrość, jeżeli ma wiedzę, to potem w umiejętny sposób stosowanie tej wiedzy przekłada się na mądre działanie, na praktyczne działanie. A więc jeżeli to tak działa, to nie będziemy temu się przeciwstawiać, nie będziemy z tym walczyć, ale pozostaje nam to zaakceptować, abyśmy byli mądrzy w swoim działaniu, w swoim chrześcijańskim życiu. Jestem tego świadomy, że nie wszystko powiem dzisiaj na temat mądrości. To jest tylko taki malutki, jakiś tam taki fragment tego, co będziemy dzisiaj mówić na temat mądrości. Jeżeli ktoś by poszukiwał mądrości i jakby byłby problem z tym, żeby ją zidentyfikować, gdzie ona może być, to prawdopodobnie i często można ją znaleźć w bibliotece. Im biblioteka większa, tym mądrości tam więcej. Wiedzy i możliwości, ażeby tam dowiedzieć się i zdobyć cenne informacje dla siebie, których potrzebujemy. Aby zdefiniować w jakiś sposób mądrość, czym jest mądrość? Mądrość to umiejętność używania wiedzy. To jest taka moja definicja, którą bardzo często używam przy interpretacji, aby wyjaśnić, czym jest mądrość. W konkordancji biblijnej mądrość to jest znajomość praw i prawdy Bożej. Inny jakby fragment mówi też o tym, że znajomość spraw tego świata. Mądrość odnosi się do stanu wiedzy człowieka, sposobu myślenia, systemu wartości, a także określa stosunek do Boga. Mądrość jest wartością dziś i zawsze była. Przeciwieństwem mądrości jest głupota. Żeby ją w jakiś sposób można było rozpoznać na ulicy, czy w ogóle gdy się nam zdarzy spotkać z jakąś głupotą, to w Księdze Salomona w 9 rozdziale, w 13 wersecie jest napisane, że pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. To jest tylko taki jeden werset, może nam starczy, nie będziemy na ten temat drążyć tego problemu. Jest też ludzka mądrość, jest boska mądrość. Pamiętamy w Ewangeliach, w różnych fragmentach, że kiedy Jezus Chrystus głosił Ewangelię, ludzie zdumiewali się nad nauką Jego, nad mądrością Jego. Ludzie z Nazaretu, którzy słyszeli Jego zwiastowania, byli zadziwieni. Co to się stało z tym Jezusem, którego znamy, który się wychował pośród nas? Skąd ta Jego mądrość i skąd ta Jego uczoność, skoro się nie uczył? Ale Jego mądrość jest zapisana w Biblii. I On powiedział, że Duch Pański nade mną przede mnie namaścił, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie, abym ogłosił miłościwy rok łaski Pana. Ta mądrość, która jest z nieba, jest ponadnaturalna, niezwykła. My pewnych rzeczy jako ludzie musimy się uczyć i przyswajać pewną wiedzę. I ta mądrość jest nam potrzebna. To jest mądrość, której nabywamy, ale jest mądrość boska, która przychodzi z nieba. I myślę sobie, że potrzebujemy tej ludzkiej mądrości, potrzebujemy tej boskiej mądrości. A zwłaszcza, jeżeli chcemy budować Kościół, jeżeli chcemy być użyteczni dla Kościoła i dla Pana Boga, by stawać do dyspozycji dla Niego, to potrzebujesz boskiej mądrości. Ponieważ ludzka mądrość w żaden sposób się nie przydaje, jeżeli myślisz o duchowych rzeczach, o duchowych prawach, aby budować Kościół. Ponieważ żeby budować Kościół, to jest boski plan i boska sprawa, a więc żeby budować Kościół, musisz wiedzieć od Boga, jak ma być. I ludzie, którzy są wrażliwi na ten Boży głos, żyją z Bogiem, spędzają czas z Bogiem, słuchają Pana Boga, są posłuszni Panu Bogu, są narzędziami i ludźmi użytecznymi, ażeby budować Kościół. Amen. Czy się nie zgadzacie ze mną? Można powiedzieć na to amen. Myślę sobie, że to jest prawda. Są pewne prawdy, na które trzeba się zgodzić i są pewne prawdy, z którymi nie wolno się zgodzić. Ponieważ one prowadzą na manowce, prowadzą gdzieś tam na pobocze, do rowu. I człowiek po prostu kończy swoje życie jako człowiek, któremu się nie powiodło na własne życzenie. Ponieważ to jest sprawa decyzji, sprawa różnych sytuacji naszego postępowania i działania. Dlatego bądźmy mądrzy, bądźmy roztropni, patrzmy na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Ponieważ On jest naprawdę mądry i doskonały. Nasz Mistrz wie wszystko. Widzi, słyszy, zna. Odpowiada na nasze modlitwy, kiedy wołamy. Także człowiek błogosławiony jest, jeżeli posiada taką mądrość. Wiecie, że ta mądrość sama z siebie nie przychodzi. Trzeba o nią zabiegać, trzeba o nią prosić, trzeba być otwartym na Bożą mądrość, aby wiedzieć, jak ją zdobywać. Jakub apostoł powiedział, że jeżeli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który chętnie obdarza wszystkich i bez wypominania, a będzie mu dana. I myślicie, że po jednej modlitwie, prośbie od razu masz po prostu pełną mądrość, pełen pakiet, po prostu jesteś tylko od tego czasu już tylko mądry i mądry. I nie masz żadnej tam jakiejś tam cielesności i takich skłonności ludzkich. Nie. My modlimy się o mądrość, ale to powinna być nasza stała postawa serca, że modlimy się do Boga i oczekujemy, aby Pan Bóg zmieniał nas, zmieniał mnie, przemieniał, pokazywał, co jest w moim życiu, w moim sercu, w moim umyśle, nie tak. I kiedy będę się zmieniał, przychodzi mądrość Boża. Mądrość z nieba. Przeczytajmy taki fragment z Księgi Salomona. Jest to 3 rozdział Księgi Salomona. 3 rozdział Księgi Salomona od 15 do 18 wersetu. W warszawskim przekładzie Biblii jest to strona 705, 15, 16, 17, 18 werset. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. To taka krótka wypowiedź na temat mądrości króla Salomona, który w swoich rozważaniach, w swojej mądrości napisał taką refleksję, takie zdanie. Jest cenniejsza niż perły i żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. Niesamowita, mądra prawda. W innym miejscu, w 8 rozdziale, czytamy kilka fragmentów również na ten temat. Skoro mówimy o mądrości, to Księga Salomona jest taką wiodącą księgą, gdzie najwięcej mówi się o mądrości. Później jest Księga Kaznodziei Salomona, gdzie również są różnego rodzaju refleksje na temat mądrości. W 8 rozdziale w Księdze Salomona i od 22 do 31 wersetu przeczytajmy, co tam jeszcze jest napisane o mądrości. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia na początku swoich dzieł z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona od początków przed powstaniem świata. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła. Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi. Ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień, grając przed nim przez cały czas. I grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Może przeczytam jeszcze dalej. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram, bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Niesamowicie mądra wypowiedź na temat mądrości. A takich rozdziałów mamy 31. 31 rozdział mówi o mądrości kobiety, jaka powinna być kobieta, więc kobiety również zachęcam do tego. Często Salomon zwraca się do synów ludzkich, do synów w ogóle, ponieważ jakby pozycja kobiety w tamtym czasie była zupełnie inna, inaczej traktowano kobiety, inny był status kobiety, ale Słowo Boże jest aktualne i ponadczasowe i ono przemawia w swojej mądrości. Nawet jeżeli, siostro, jest tam napisane do synów, to może, jeżeli to jest mądre, możesz to wziąć dla siebie jako pewne błogosławieństwo, pewne dobro wspólne, które Bóg nam dał w swoim słowie. Także to by było tyle w pierwszym punkcie. Idziemy dalej. Jak ludzie w naszych czasach myślają o mądrości? Jak ludzie w naszych czasach myślą o mądrości? Często jest to mądrość rozumiana jako zaradność. Myślą bardzo praktycznie. Ukończyć dobre studia, zdobyć dobre kwalifikacje, dobry zawód, dobrze płatny, znać obce języki, mieć dobrą pracę i dobre zarobki, ustawić się w życiu, dobrze znać obsługę komputera. No i to tylko te niektóre. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które by można było tutaj wymienić, które są ważne. Można jeszcze robić dodatkowe kwalifikacje, kursy i takie różnego rodzaju szkolenia, które też przydają się w CV, jeżeli staramy się o dobrą pracę. A więc dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy naprawdę kwalifikacje mają znaczenie. Często widzimy takie ogłoszenia w prasie czy w internecie: zatrudnię fachowca w takiej to dziedzinie z doświadczeniem. Jeżeli człowiek zaczyna, jest po studiach, dopiero zaczyna, to on nie ma jeszcze doświadczenia, ale takich ludzi jest najwięcej. Ale zobaczcie, i wykształcenie teoretyczne gdzieś tam zdobyte na uczelni, tak? Wyedukowanie człowieka jest rzeczą ważną, a również doświadczenie jest rzeczą ważną, ponieważ przedsiębiorcy, instytucje, firmy i różnego rodzaju jakieś takie korporacje potrzebują ludzi wykwalifikowanych, znających się na rzeczy, żeby oni nie uczyli się, nie eksperymentowali w jego firmie, ale żeby przyszli już jako ludzie zdolni do pracy, którym można powierzyć ważne obowiązki. Mało ludzi dostrzega te duchowe dobra, poznanie Boga, świętość i prawość, to jest jakby już może mądrość i jakby waga, sprawa drugiej wagi, drugiej kategorii. Ale są ludzie, tacy, którzy chodzą też do kościoła, czytają Biblię, wiedzą więcej, rozumieją więcej, potrzebują więcej. A więc poznanie Boga również dla nich jest ważne i znają to jako, i rozumieją to jako mądrość, że i również świętość, i prawość, i prawda, i poznanie Boga jest rzeczą ważną. Kościół niekoniecznie jest atrakcyjny dla współczesnego człowieka, ponieważ wielu ludzi może powiedzieć, że wierzy w Boga, ale jeżeli człowiek nie ma poznania Boga, to nie jest wiara, o którą Panu Bogu chodzi. Ponieważ wierzyć w Boga można tylko wtedy, kiedy się Boga zna, kiedy się Boga rozumie, kiedy się robi to według Jego zamysłu, według Jego planu. A więc jeżeli ktoś chce wierzyć w Boga i służyć Bogu, to trzeba czytać Biblię, ponieważ Bóg sam siebie objawił w Piśmie Świętym i On chce, abyśmy Go znali, rozumieli i byli wykonawcami Słowa Bożego. A więc wszelkie błogosławieństwo z niebios przychodzi do nas przez poznanie Słowa Bożego. W liście Piotra jest wiele razy to powiedziane, że łaska i pokój rozmnoży się wam przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. A skoro łaska i pokój, wszelkie błogosławieństwo się rozmnoży w naszym życiu wtedy, kiedy my znamy Boga i znamy Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ ludzie pasywni mają zawsze taką pozycję patową, że niewiele mogą wziąć od Boga. Pasywny człowiek niewiele może wziąć od Boga. A w ogóle zwycięzcami i tymi, którzy będą kiedyś w niebie, to są ludzie, którzy są nazwani zwycięzcami. A więc zwycięzca to musi być człowiek, który jest w stanie czuwania. Człowiek, który ma dobrą kondycję, który wie, co robić, jak robić, kiedy i dlaczego, który jest wytrwały, konsekwentny. I tacy ludzie są zwycięzcami w swoim życiu, w domu, w rodzinie, w pracy, a ich życie jest po prostu cenne i wartościowe. Nie są złym świadectwem dla Pana Boga, ale są błogosławieństwem, gdy inni na nich patrzą, są pełni zachwytu i podziwu i gdzieś może nawet zazdrość tam się pojawia. Jak on to robi? Dlaczego on ma tak, a dlaczego tamten tak nie ma? Ale to są ważne pytania, które musimy sobie zadawać. Kościół niekoniecznie jest atrakcyjny dla współczesnego świata, ale my będziemy to zmieniać, bracia i siostry. My będziemy to zmieniać, żeby było inaczej. Żeby Kościół był atrakcyjny, był godny pożądania, aby gdy ludzie przyjdą do domu Bożego, do Słowa Bożego, aby słuchać kazania, słuchać nauczania, byli pod wrażeniem i aby ich życie się zmieniało. Tak naprawdę to Kościół jest tak jakby ambasadą Królestwa Niebios na ziemi. A więc ambasada w jakiś sposób oddziaływuje na mieszkańców, na ludzi, którzy pragną dostać się do Królestwa Niebios, którzy szukają, którzy tam chcą się znaleźć, muszą przyjść do Kościoła, aby w Kościele poznać prawdę, żeby tam znaleźć się w raju Bożym. Przejdźmy dalej. Czytamy Księgę Salomona i Salomon wiele rzeczy powiedział mądrych i może też wiele niemądrych, a nie, może i też niemądrych wiele rzeczy zrobił, ale my skupiamy się na tym, co zrobił mądrego. Nie będziemy analizować szczegółowo jego życia, co to było u niego mądre, a co nie. Ale niektóre rzeczy dotkniemy, żeby to ocenić i aby to, co dobre, wziąć dla siebie jako pewne błogosławieństwo. Salomon, syn króla Izraela, Dawida i Betrzeby, był starannie przygotowywany w domu królewskim, aby objąć panowanie. Żył w latach 972-930 przed Chrystusem. Był jednym z najsławniejszych królów Izraela. W walce o sukcesję po Dawidzie swego starszego brata Adoniasza, tam był taki bardzo poważny konflikt między jego, pokonał swojego brata Adoniasza, ponieważ jakby on był pierworodnym, jakby jemu się należało, Adoniaszowi należało się to pierwszeństwo do tronu, a jednak jakoś Salomon zadziałał, jakoś tak jego otoczenie, że on stał się królem. Pod panowaniem Salomona Izrael przeżył okres swojej świetności oraz gospodarczego rozwoju. Salomon nie prowadził wojen. Poślubił córkę Faraona, króla egipskiego. To było wielką nieprawością w owym czasie w Izraelu. To był cios. Lud z tym się nie zgadzał. Prorocy o tym wiedzieli, że to jest pewnego rodzaju nieprawość i nieprawidłowość, że on poślubił córkę króla Faraona. Ale wiecie, królowi wiele rzeczy można. Jeżeli król nie jest, który ma bogobojne serce, zobaczcie, Dawid również popełni pewną niegodziwość, pewną złą rzecz, ale gdy przyszedł do niego prorok i powiedział mu, on się ukorzył i upamiętał się i pewien bieg życia w życiu Dawida zmienił się. Wiele razy Bóg pochwala Dawida za jego bogobojność, za jego gorliwość, za jego modlitwę, za to, że on szukał Boga i chciał Bogu się podobać. Ale Salomon tak nie zrobił. Być może miał w swoim otoczeniu ludzi, którzy chcieli mu powiedzieć, ale bali się mu zwrócić uwagę. Nawet prorocy bali zwrócić się jemu uwagę. Wiecie, gdy w królestwie jest dobrze, gdy wszystkiego mamy w bród, jest złoto i srebro, a nasz kraj dobrze stoi gospodarczo i pod każdym innym względem, to kto będzie słuchał jakiegoś proroka, który będzie miał jakieś obiekcje do jego króla? Po prostu ty się uspokój. Jak śmiesz w ogóle dla króla zwracać uwagę? Ale to była pewnego rodzaju nieprawość w życiu Salomona. I powiem wam, że to jest tylko jeden przykład, ale takich przykładów potem jest całe mnóstwo. I jeżeli nie ma w narodzie ludzi, którzy powiedzą ci prawdę, to tak naprawdę to nie są twoi przyjaciele. Musisz to zrozumieć. Prawda jest bolesna i gorzka i naprawdę trudno ją znieść. Ale nie bój się ludzi, którzy powiedzą ci prawdę i szczerze. Nie bój się powiedzieć komuś, że jeżeli się nie nawrócisz, to pójdziesz do piekła. Ponieważ jemu to mówiąc, możesz go skłonić do tego, że on będzie szukał Boga. Jeżeli mu tego nie powiesz, to będziesz jak jeden z wielu pochlebców, który powie, że no to jest dobry kumpel, on z nim to zawsze można o wszystkim pogadać. On mi nic takiego nie powie, co by mnie zabolało. Niekoniecznie to może być twój przyjaciel, niekoniecznie to może być szczery człowiek wobec ciebie. Podobnie było w życiu króla Salomona. Jeżeli chcielibyśmy to przeczytać, to mamy, gdzie to było napisane? Pierwsza Królewska, Księga Pierwsza Królewska, trzeci rozdział i pierwszy werset. W warszawskim przekładzie Biblii jest to strona 368 i trzeci rozdział, pierwsze dwa wersety. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, biorąc córkę Faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego. Zanim jeszcze ukończył budowę swojego domu i przybytku dla Pana oraz muru wokół Jeruzalemu. Tylko lud składał ofiary, jeszcze ofiary na wzgórzach, gdyż nie wzniesiono jeszcze do tego czasu przybytku dla imienia Pańskiego. Także to było rzeczą karygodną, złą rzeczą, którą zrobił Salomon. Ale prawdopodobnie chciał być politycznie poprawny, ażeby mieć dobre stosunki z sąsiadami, a więc pewien kompromis mu wypada. Ale Pan Bóg na to patrzy i mówi, że twoje królestwo to naprawdę nie jest twoje królestwo, jesteś tutaj tylko zarządcą na jakiś czas. Ale styl polityki Salomona był taki kompromisowy. Jeżeli trzeba było, to trzeba było nagąć. Nawet żeby zyskać przychylność ludzi, a gniew Boży na to się szykował. Nie jest dobrze, jeżeli królowie, jeżeli władcy słuchają bardziej ludzi niż Boga. Dalej idąc w 11 rozdziale tejże samej księgi. Jedenasty rozdział księgi, pierwszej księgi królewskiej. I to jest strona 382. Przeczytam taki dłuższy fragment, abyśmy mogli zrozumieć historię, sytuację Salomona, w której on się znajdował. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki i Cetytki z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech nie łączą się z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów, otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a jego kobiety omamiły jego serce. Gdy zaś Salomon zestarzał się, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Boga. Pana Boga, jak serce Dawida, jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków i Milkolmem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty Gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Amonitów. Podobnie uczynił to dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce od Pana, Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. I to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami, lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Przeto rzekł Pan do Salomona: ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które Ci nadałem, przeto wyrwę Ci królestwo, a dam je Twojemu słudze, lecz nie uczynię tego za Twojego życia, przez wzgląd na Dawida, Twojego ojca, ale Twojemu synowi je wyrwę. Zobaczcie, że pewnego rodzaju konsekwencje. Jak to wtedy się działo, że mężczyzna, król, mógł mieć wiele żon, a więc czytałem kiedyś taki komentarz na ten temat, że dla dobra jakby i spokoju z innymi sąsiadami, a więc zawierał przymierze z różnymi plemionami, z różnymi narodami, ażeby mieć z nimi spokój, żeby nie było wojny. Czytaliśmy wcześniej, że Salomon nie prowadził żadnych wojen. No więc jest to bardzo korzystne, jest to bardzo pożyteczne. Gospodarka nie jest zniszczona, ludzie nie giną, jest stabilizacja w kraju, mamy ekonomiczny rozwój, stabilizację, no i o to chodzi. Ale no, liczą się jakby sposoby osiągania pewnych celów. I gdy przychodziła zawsze jakaś kobieta obcoplemienna do jego królestwa, przynosiła swoje wierzenia, swojego jakiegoś bożka, swoje wierzenia, religię. I to spowodowało, że królestwo Salomona zostało jemu zabrane. Zostało zniszczone, upadło z tego powodu. My dzisiaj o tym nie chcemy słyszeć w ogóle, ponieważ wiecie, no, w naszych czasach żyje się zupełnie inaczej i tak dalej. My nie chcemy o tym słyszeć, ale jest to pewnego rodzaju prawda duchowa, która odnosi się do Kościoła, odnosi się do naszych czasów. I to, jakie konsekwencje poniósł Salomon i poniósł cały kraj, to już nie jest mądrością. On nie posłuchał Pana Boga. Nie posłuchał Pana Boga. A więc pewna poprawność polityczna, poprawność ustrojowa może być korzystna dla wszystkich. Zyskamy na tym w jakiś sposób. Ale utracił on łaskę Bożą i Bóg już postanowił, że jego królestwo się rozpadnie. Za króla Dawida stało się tak, że wszystkie plemiona Izraela zeszły się w jedno, ponieważ był to człowiek bogobojny. Człowiek skory do pokory, do pokuty, do przemiany, do ustępstwa, do uległości przed Panem Bogiem. Ale zobaczcie, mija może 2 pokolenia, 3 pokolenia i jego syn, wypielęgnowany, wychowany, nauczany i przygotowywany, robi dokładnie odwrotnie, ponieważ był słaby. Myślę sobie, że dlatego, że był słaby, jego serce nie trwało przy Bogu. Był słaby i poddał się okolicznościom. Wielu pewnie jego doradców powiedziało, słuchaj, Bóg nam to wybaczy. Ale to, jeżeli ty poślubisz córkę króla Faraona, ty wiesz, jakie to będzie przymierze? Po prostu, ty wiesz, jakie to będzie miało ekonomiczne znaczenie? Wszyscy gdzieś tam Asyryjczycy, jakiś Persowie będą się nas bać, ponieważ my mamy ważne przymierze zawarte. Ale wiecie, pewne są rzeczy, które są czynnikami ludzkimi, które jakby człowiek widzi w tym pewną wartość i pewne znaczenie. Ale ta decyzja Salomona doprowadziła do upadku królestwa. Wszystko to, co zyskał. Świątynia została za jakiś czas zniszczona, zburzona, zabierano złoto, srebro, ponieważ w następnych pokoleniach przyszło odstępstwo do narodu. Czy warto było? I nawet w tym 11 rozdziale Pan Bóg powołuje się na, mówi, sługę mego Dawida. I mówi, że pewne rzeczy nie wykonały się tak srogo w sytuacji Salomona ze względu na Bożego sługę Dawida. To jest ważna informacja, ważne przesłanie. A więc jest to pewnego rodzaju prawda, która też do nas ma swoje przesłanie dla Kościoła. Że też gdy głosimy Ewangelię ludziom, którzy są spoza Kościoła, chciejmy i módlmy się o nich. Jeżeli chciałbyś, żeby twoja żona czy twój mąż gdzieś, który jeszcze jest przybliżony w jakiś sposób, czy chciałby Panu Bogu służyć, to módl się o to, aby Pan Bóg go powołał, zmienił jego serce, dał mu pragnienie, bo on służył Bogu. I wtedy to jest człowiek zrodzony z Boga, ma nowe życie, nowe serce, nowy umysł. On zna Pana Boga jako swojego Ojca i to jest według Ducha Bożego, według prawdy Ewangelii. Ale jeżeli będzie coś na skos, To, wiecie, nie o to chodzi. W naszych czasach można napełnić Kościół bardzo szybko. Zrobić różne atrakcje. Różne socjologiczne takie zachowania, przepisy wprowadzić. I budynek może się napełnić ludźmi. Ale czy o to nam chodzi? Czy o to nam chodzi? Jak ja się nawróciłem i wiedziałem, że podobała mi się Daniela, myślę sobie ja muszę wszystko w tym kierunku zrobić, żeby wszystko było jak najszybciej w moim życiu. I chciałem od razu chrzest, czytałem Biblię, czytałem książki, byłem tak zaangażowany, że normalnie widziałem chyba więcej niż moi starsi zborów wtedy. Ja zgłosiłem swoją ochotę, żeby przyjąć chrzest. Oni nie mieli dla mnie żadnych pytań. Czy ty, Janek, się nawróciłeś? Nie było w ogóle takich pytań. Było tylko jedno pytanie takiego brata. Mówi, a jeżeli przyjdą przeciwności, to co ty zrobisz? Ja mówię, bracie, jeżeli Bóg jest ze mną, to któż przeciwko mnie? A ten brat mówi, to niesamowicie, po prostu to jest bardzo dobra odpowiedź. Nie mamy żadnych pytań. On już mnie po prostu przyjęli w progu, jakby mówi, po prostu chwała Bogu, że ty tak bardzo poszedłeś za Bogiem. I o to chodzi. A więc nasze córki, nasi synowie, nasi wnukowie, niechaj też stają przed Bogiem, modlą się, proszą i niechaj wstawiają się o osobę, która im się podoba. Aby Pan Bóg dotknął się serca tego człowieka, tej niewiasty. I aby on przylgnął mocno do Boga, aby służył Bogu. I wtedy wszystko dobrze. Królestwo Twoje nie upadnie. I Twoja rodzina nie upadnie, Twój dom się ostoi. Ale jeżeli jest kompromis, ponieważ ludziom wypada tak powiedzieć, to jest chore. Ludziom się będzie się podobało. Wiecie, co zrobił Saul? Ten, który był przed Dawidem królem? On mówi, że nie zabiłem tych wszystkich zwierząt, które zdobyliśmy, ponieważ lud mi mówił, że szkoda ich zabijać. Po prostu po co te zwierzęta zabijać? Prorok powiedział, że wszystkie zwierzęta trzeba zabić, wytępić, ponieważ Bóg tak powiedział i macie tak zrobić z tymi zwierzętami, ze zdobyczą, którą jakby podczas wojny zdobędziecie. Ale on mówi, że ludzie mówili, żeby zrobić inaczej. No i poszliśmy w tą stronę. I Bóg przyszedł prorok i za chwilę mu powiedział, od dzisiaj nie jesteś już królem. On jeszcze królem był, tylko urzędował. Ponieważ Bóg proroka posłał już do innego człowieka, do młodego Dawida, żeby go namaścić na króla jako młodego człowieka, który jeszcze nie był przygotowany. Ale Bóg go widział i namaścił go i wywyższył go i sprawił, że ten pasterz, owiec z najniższych sfer społecznych, Bóg go tak podniósł i wywyższył, że stał się królem w Izraelu. A potem Bóg się nim chlubi i mówi, że to był człowiek według serca Bożego. A więc musimy sobie mówić prawdę zawsze i wciąż i bez żadnego głaskania, ponieważ Bogu się to podoba. Nie ma kompromisów przed Panem Bogiem. Możesz coś zyskać w oczach ludzi, ale stracisz przed Bogiem. Ja wolę mieć łaskę od Boga. Kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Ale kto woli Bożej nie pełni, to nie trwa na wieki. Ja chciałbym podobać się Bogu i w swoim życiu zrobić to, co trzeba. Aby Bogu się to podobało i aby Jego plan, Jego racja była na wierzchu. Przechodzimy do czwartej części Słowa Bożego. I ważną rzeczą, tak jak widzimy tutaj w życiu Salomona, w życiu Dawida, czy w życiu Samsona, różnego rodzaju perypetie i historie, które miały też jakby czasami zły taki wyraz, ale pokora, pokuta i pokora utrwala w człowieku mądrość. Jeżeli poszukujemy mądrości, mówisz, że mądrość dla ciebie jest ważna i chcesz podobać się Bogu, to że ten człowiek nie jest doskonały. I może czasami pewne rzeczy wydają się nam dobre i właściwe, ale jeżeli jakby nasze ścieżki schodzą jakoś tendencyjnie w jakąś stronę i że to nie jest właściwe, to należy pokutować. Król Dawid pokutował. I jego królestwo się ostało. Zgromadził 12 plemion Izraela. Przygotował materiał na budowę świątyni. Była szczególna łaska Boża w tym narodzie za jego panowania, ponieważ był znany, że to jest człowiek modlitwy, człowiek, który szukał Boga, chciał, żeby podobać się Bogu. A więc to jest ważna rzecz. Jeżeli są takie skłonności, to pokuta rozwiązuje pewien problem. Panie Boże, przepraszam Ciebie. Ja chcę to szybko naprawić. Ja chcę Tobie służyć. Bo pokuta to jest upamiętanie. To jest, pokuta powoduje zawrócenie ze swej drogi. Od złych planów, od złych decyzji. I pokuta jest rzeczą właściwą w Kościele. Nam się wydaje, że my jesteśmy w Chrystusie, tak, to jest prawda. Jesteśmy nowymi stworzeniami i nie ma dla nas żadnego potępienia, ale jeżeli grzeszysz, to jesteś grzesznikiem. To jest nieprawość na twoich rękach. Król Dawid mówi, że gdyby było coś niegodziwego na moich rękach, to Pan nie byłby mnie wysłuchał. A więc człowiek, jeżeli zgrzeszy, jeżeli żyje w kompromisie, Pan Bóg go nie wysłucha. W 9 rozdziale w Ewangelii jest napisane, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Ten człowiek ślepy, który został uzdrowiony, powiedział, mówi, że wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, lecz ten, kto pełni wolę Bożą, wysłuchuje. On poszedł i faryzeuszom to powiedział, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale kto pełni wolę Bożą, wysłuchuje. A więc zabiegajmy o to, aby Bóg nas wysłuchiwał i aby nam pomagał i troszczył się. A drugą taką ważną rzeczą jest pokora. Pokora to taki dystans do samego siebie. Gdy otrzymuję pewną propozycję, ofertę, pewne okoliczności się jakby klarują, a więc myślę sobie, Panie Boże, co z tym zrobić? Nie mówię już tak i nie mówię nie mówię w tą stronę i w tamtą stronę, dopóki nie wiem, dopóki nie zastanowię się i nie rozważę tego. Ludzie pokorni tego nie robią. Tak, to już po prostu i tam trzeba się tam udać. Nie o to chodzi. Pokorny człowiek ma dystans do samego siebie. My pewne rzeczy słyszymy, otrzymujemy propozycje i tak dalej. Wiecie, ile razy w tygodniu otrzymuję SMS-a z banku, że mogą mi udzielić bardzo dobrej pożyczki na dobrych warunkach, ponieważ współpraca przez lata wskazuje na to, że po prostu jestem klientem wiarygodnym. A więc wiecie, po prostu co tydzień możesz wziąć 100 tysięcy, 200 tysięcy, ile chcesz, po prostu. Potrzebujesz? Po prostu już masz. To nie znaczy, że jak otrzymuję propozycję, to znaczy, że nie znaczy, że muszę od razu pójść i po prostu wezmę sobie pieniądze. Ponieważ zawsze by się przydało coś kupić. Może nowy samochód, albo może lepiej jakby urządzić mieszkanie, dom. No oczywiście, to jest bardzo dobry pomysł, ale nie w tym czasie. Nie teraz. Ja wolę mieć swoje pieniądze, do których się dochodzi, się zarobi, odłoży i wtedy ewentualnie będę inwestował. A więc propozycja jest dobra, ale nie dla mnie. Być może ktoś inny z niej skorzysta i jeżeli nie rozważy tego problemu, to po prostu będzie miał przez długi czas kryzys gospodarczy w swoim domu i jego królestwo trochę ucierpi na tym. A więc to są ważne informacje. Pokuta i pokora utrwala w człowieku mądrość. Czy mamy dystans do samych siebie? Właśnie ta pokora uczy nas dystansu. Mogę mieć dobre myśli, dobry pomysł, ale muszę go rozważyć. Nawet mogę o tym z kimś porozmawiać. Co uważasz? Podsumowując, jest ludzka mądrość i jest boska mądrość. Ludzie w naszych czasach myślą o mądrości jako o zaradności. Trzeci wniosek jest taki. Salomon nazywa mądrym królem. Nazwany mądrym królem był człowiekiem słabym duchowo. Pokuta i pokora utrwala w człowieku mądrość. To takie cztery wnioski. A jakie moglibyśmy mieć zastosowanie? Co myślisz sam o sobie? Czy jesteś człowiekiem mądrym? Skorym do pokuty, do pokory, do przemiany, do uległości. Co myślisz sam o sobie? Czy historia Salomona czegoś nas uczy? Mnie osobiście, czego uczy historia Salomona? Pamiętaj, że pokuta i pokora są zaworem bezpieczeństwa dla człowieka wierzącego. Pokuta i pokora są zaworem bezpieczeństwa na różnym poziomie, w różnych dziedzinach. Jeżeli człowiek ma te dwie rzeczy, może być ustrzeżony, zachowany od złych decyzji, od złych okoliczności. A słyszeliście, że człowiek gotuje sobie bigos ze swojej kapusty, tak? Potem ma dużo do zjedzenia. Lata płyną, a po prostu gdzieś to nam uwiera i musimy jakby konsekwencje tamtych decyzji długo, długo, długo znosić. Żeby się tego ustrzec, potrzebna jest właśnie pokuta. Rozważam to, rozmyślam i mam dystans do samego siebie. Słyszałem niedawno wykładów na temat zarządzania i samoedukacji. Ja też, wiecie, muszę się uczyć, a więc czasami słucham różnych wykładów i takich różnych rzeczy. I tam człowiek powiedział, że nigdy nie podejmuje decyzji na szybko. Jest pewnego rodzaju propozycja, oferta, jakaś możliwość. Nigdy nie podejmuje decyzji szybko. Bo wszystkie decyzje szybko podjęte są wadliwe, są skażone. Potem przychodzi konsekwencja z tego powodu. Amen. Bracia i siostry, zachęcajmy się do pokuty, do pokory, do mądrości. Módlmy się o to. Dobrą rzeczą jest, jeżeli jest wielu ludzi mądrych w Kościele, wybitnych, zdolnych i też bogobojnych i prawych, którzy znają Pana Boga. Takimi bądźmy. Takimi bądźmy. Zachęcam do modlitwy, abyśmy mogli dziękować Panu Bogu za Jego dobroć i miłość, Jego życzliwość, i aby nasze państwo, wiecie, że są państwo preklów, jest państwo ciaków, państwo słoków jest, państwo jamuszyków. Każdy żyje w jakimś państwie i ma swoje państwo. Państwo wieczorków, kowalskich, to są państwa. A więc musimy o swoje państwo dbać. Aby moje państwo działało dobrze, muszę tutaj dobrze zarządzać, patrzeć na Salomona, jakie rzeczy i błędy on popełnił, to tego nie robić, ale to, co powiedział dobrze, można przyjąć za godne uwagi. Amen. Wyłączę teraz sprzęt.